Chciałbym przeczytać 20 wiersz z tego trzeciego rozdziału Księgi Objawienia. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Moi drodzy, kiedy patrzymy na to, co dzieje się dzisiaj wokół nas, to myślę, że macie to ogromne wrażenie, że żyjemy w bardzo nieprzyjaznym i niebezpiecznym świecie. Gdziekolwiek nie spojrzymy, totalne zamieszanie. Tak naprawdę trudno jest powiedzieć, żeby coś w tym świecie, tego, co się dzieje, było w jakikolwiek sposób stabilne. Patrzysz na Bliski Wschód? Totalne zamieszanie. Patrzysz na Afrykę? Kiedy wyczytałem, że w nowo powstałym państwie Sudanie, nie wiem, Sudan Południowy, wydzielił się, jakieś państewko się wydzieliło, gdzie piszą, że dzieci małe wrzucane są do ognia żywcem. Gdzie kaleki są wrzucane do ognia żywcem. Gdziekolwiek nie spojrzymy, jest przemoc, jest śmierć, jest chaos. I możemy powiedzieć, że Jezus przestrzegał przed tego rodzaju sytuacjami, wyraźnie o tym mówił. Pamiętacie, jak w pewnym momencie Jezus przychodzi do Marii i Marty już po śmierci Łazarza. Łazarz jest w grobie, czwarty dzień. Wiecie, to jest ciekawe, że one niezależnie od siebie to samo powiedziały Jezusowi. Panie, gdybyś tutaj był. Gdybyś tutaj był. To nie znaczy, że one nie miały relacji z Bogiem, bo one ją miały. Jezus był ich przyjacielem, one były przyjaciółkami Jezusa. Jezus zawsze w tym domu znalazł gościnę. Ale chciałbym jakby troszeczkę przewrotnie użyć tego fragmentu. Gdybyś tu był, gdyby Jezus był w życiu tych ludzi, którzy dokonują różnych rzeczy, którzy decydują się na różne rzeczy, nigdy te rzeczy by się nie wydarzyły. Ale dlatego, że go tam nie ma, te rzeczy się zdarzają. Rodzice się zastanawiają, jak to jest, że moje nastoletnie dziecko targnęło się na swoje życie. Jak to jest, że chłopak młody, przed którym otwiera się całe życie, popełnia samobójstwo. Ale gdyby tam był Jezus. Dlatego zwróćmy uwagę, Jezus dzisiaj do nas mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. Bo gdyby był, to wiele rzeczy by się nie wydarzyło. Człowiek byłby zachowany od wielu, wielu złych rzeczy, wielu niewłaściwych rzeczy. Żyjemy pod ogromną, ogromną duchową presją. Ludzie żyją. Ale wiedzmy jedno, jeżeli mamy Chrystusa, mamy życie. I to nie byle jakie życie, chociaż rzeczywiście czasami wydaje nam się, że ledwo powłóczymy nogami, ale On daje nam życie. Żyjemy, wiecie, jak łatwo jest poróżnić ludzi. Patrzę na nasz kraj i to jest tragedia. Są ludzie, którzy mają szczególną zdolność konfliktowania. Kiedy patrzę na nasz kraj, wystarczy kilka miesięcy, żeby Polacy jeden stanął przeciwko drugiemu. I to w wielkiej nienawiści, wielkiej złości. Widzimy, jak grzech, jak złość. Wiecie, kiedy stała się ta sytuacja z tym prezydenckim samochodem, to, co w internecie pisano i co życzono i nad czym żałowano, że on nie zginął, to jest tragedia. Jest tak ogromne zło w sercach ludzi. Dlaczego? Bo nie ma tam Jezusa. Bo nie ma tam Boga. On jest może na ustach, ale nie jest w sercu. Oni nie mają z Nim żadnej relacji. Ludzie pragną władzy i dla tej władzy są gotowi zdeptać wszelkie prawa. To widzimy. Dla władzy są gotowi poniżyć drugiego człowieka, zachować teczki, żeby wygarnąć i tak dalej. Są gotowi na największe oszustwa i świństwa. Ludzie wokół nas myślą, że im więcej mają, tym lepiej. A Jezus wyraźnie powiedział, nie od bogactwa, od obfitości materialnych rzeczy zależy czyjeś życie. Jest to ułuda bogactwa. Ta ułuda bogactwa powoduje, że ludzie mówią, ja chcę jeszcze mieć to, ja chcę jeszcze mieć tamto. Wiecie, że sami rodzice swoje dzieci w ten sposób wychowują, jakby psychicznie ich uzależniają. Kupują ciągle nowe rzeczy. Ciągle nowe rzeczy. To dziecko nie musi się nad niczym trudzić. Ono ma ciągle więcej i więcej. O ile rodziców na to stać. I ono myśli, że tak jest w życiu. Że cokolwiek on zapragnie, cokolwiek to on to będzie miał. Ale moi drodzy, te rzeczy stają się władza, środki materialne, sława, to wszystko staje się dla ludzi dzisiaj ważniejsze od Boga i ludzie tracą tego, który jest najważniejszy, który jest życiem. Mają namiastkę, mają coś, biegają za jakąś ułudą, ale na końcu to jest wielka rozpacz i tragedia. Mówią, zmarnowałem moje życie. Przeznaczyłem go na cel, który tak naprawdę nie był tego wart. Ale dobrze, że ty i ja znamy Pana. Dobrze, że ty i ja mogliśmy poznać tego, który daje prawdziwe, realne, rzeczywiste życie. Że nie jest to jakaś ułuda, jakieś, wiecie, fata morgana, coś nam się wydaje i za tym biegniemy i wydaje nam się, że już dotykamy i nagle tego nie ma, jak bańka mydlana pęka. Nie, Bóg takim nie jest. On jest żywy, realny, rzeczywisty i mogę go dotykać. Przeżywać go mogę. Doświadczać go mogę. On takim jest. Życie nie jest zabawą. Dzisiaj ludzie myślą, że życie polega na ustawicznej zabawie. Jest weekend, pójdziemy na dobrą zabawę, zrobimy to i tamto, pojedziemy tam. Po prostu dobrze się bawić, mieć fun. O to chodzi w życiu. Wiecie, co za płytkie, dekadenckie myślenie, no bo ja już nie wiem, jak to nazwać. Ludzie dzisiaj stracili poczucie rzeczywistości, realności, o co chodzi w życiu. I tak naprawdę człowiek potrzebuje odnaleźć dla swego życia właściwą perspektywę, stabilny fundament. Moi drodzy, wierzę, że jest czas, abyśmy zrozumieli i przekazywali też innym ludziom wokół, że to, co jest wokół nas, tak naprawdę nic nie jest stabilne i bezpieczne poza samym Bogiem. On jest tym, kim jest, co stanowi o stabilności, o sensie, o celowości naszego życia. Wiecie, jeżeli po zamachach terrorystycznych kobieta młoda mówi, że nam te zamachy nie przeszkodzą dalej się bawić, to świadczy o totalnym spłyceniu myślenia odnośnie czym jest życie, o co w życiu chodzi. Każdy z nas musi sobie uświadomić, że nikt z nas, jak tutaj jesteśmy, nie pozostanie na tej ziemi na wieki. Pewnego dnia, prędzej czy później, każdy z nas z tej ziemi musi odejść, chyba że Pan przyjdzie i zabierze nas. I tu nie ma znaczenia, czy jesteś dzisiaj młody, czy jesteś starszy, bo ja nawet nie wiem i nikt z nas nie wie, kto pierwszy odejdzie, czy ten młody, czy ten starszy. Czasami ci starsi mówią, no moje życie już dobiega do końca. A tu nagle widzimy młodych ludzi, których musimy żegnać, uczestniczyć w ich ostatniej drodze. Im się wydawało, niedawno wiadomość znowu, 4 czy 5 osób gdzieś tam w Norwegii, młodych zespołu, tragicznie zginęło jadąc samochodem. Mieli trasę koncertową. I nagle wszystko się skończyło i ten młody człowiek musi stanąć przed swoim Stwórcą i musi zdać rachunek z tego, co zrobił z Jezusem Chrystusem, co zrobił z Ewangelią, co zrobił z prawdą. Apostoł Paweł mówi, baczmy, jak na fundamencie Jezusa budujemy. Pierwsze mówi tak, innego fundamentu nikt nie może założyć. Jest jeden, jedyny fundament życia wiecznego, którym jest Jezus Chrystus. Relacja z Jezusem Chrystusem. Nie wiadomość o Jezusie Chrystusie, ale twoja i moja relacja z Chrystusem. To, że pozwoliłem Jemu, aby On stał się moim Panem, aby On zawładnął moim życiem. To jest relacja. To jest przyjaźń. To jest bliskość. Tak więc apostoł Paweł mówi, baczcie, jak na tym fundamencie budujecie. On to mówi do nauczycieli Słowa Bożego. Ale wierzę, że też mówi do każdego Bożego dziecka. Co głosi kaznodzieja, pastor, ksiądz, nauczyciel? Co on głosi? Czy głosi ze słomy, siana, buduje na fundamencie, którym jest Chrystus, czy buduje z drogich kamieni, złota i srebra? A wiecie, myślę, że tą słomą i tym sianem to są ludzkie tylko idee, ludzkie myśli, które nie mają nic wspólnego z prawdą Bożego Słowa. To jest siano, to jest słoma, to jest drewno. W oczach Bożych się nic nie ostoi. Jeżeli ty i ja budujemy na Chrystusie w naszym życiu nie z drogich kamieni, nie z tego, co najlepsze, to znaczy nie z Bożego Słowa, posłuszeństwa dla Bożego Słowa, to nic się nie ostoi. Ostoi się tylko to, co na tym fundamencie Chrystusie jest, wynika z prawdy Bożego Słowa. I że ty i ja według tej prawdy żyjemy. To ostoi się w dniu, kiedy staniemy przed sądową stolicą Chrystusa. Wszystko inne spłonie, bo w oczach Bożych to jest za mało. Dlatego jest tak ważne, abyśmy budowali na tym solidnym, nieporuszonym fundamencie Chrystusie, ale też, jak mówi Słowo Boże, abyśmy budowali na tej skale, którą jest Słowo Boże. Myślę, że ludzie zapomnieli, że zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Totalnie ten obraz i to podobieństwo jest wykrzywione albo zupełnie zapomniane. Ale Bóg chce, żebyśmy ciągle o tym pamiętali, że cel, który jest przed tobą i przede mną, nie jest ziemski, jest wieczny, jest niebiański, że my zmierzamy do czegoś, co nigdy nie przeminie, do wieczności. To jest ten Boży wymiar. To jest wieczność, to jest bycie albo z Panem na zawsze, albo bycie poza Nim, a bycie poza Nim. Jezus nazwał to miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Tam będzie rozpacz, tam będzie ciemność. Słuchajcie, nie da się być szczęśliwym, jeżeli jesteś w ustawicznej ciemności. Jeśli nie masz relacji, nie ma obok ciebie kogoś innego. A tym jest życie bez Boga. Tutaj i później tam. Bez Boga. Kiedy człowiek nie odpowiada na to Boże wezwanie, na tą Bożą miłość. Bernard Lewin, jeden z największych felietonistów XX wieku, napisał tak, że pomimo sukcesu zawodowego pisał, że obawia się, że utracił rzeczywistość w pogoni za snem. Mówi, mówiąc bez ogródek, czy mam dość czasu, aby odkryć, zanim umrę, dlaczego się urodziłem? Nie udało mi się znaleźć odpowiedzi na to pytanie i niezależnie, ile mam jeszcze przed sobą lat, nie będzie ich już tyle, ile minęło. Niebezpiecznie jest odsuwać od siebie zbyt długo tą kwestię. A dlaczego muszę znać cel swego urodzenia? Ponieważ oczywiście nie potrafię uwierzyć, iż było ono przypadkowe, a skoro nie, to musi mieć jakieś znaczenie. Nie wiem, czy ten człowiek przeżył już 50 i stwierdził, co najmniej połowę albo więcej mam za sobą. A ja ciągle nie wiem, dlaczego ja żyję. Ja ciągle nie wiem, jaki jest cel mojego życia. Moi drodzy, to jest tragiczne. Żyć i ciągle nie wiedzieć, po co i dlaczego. Dlatego Słowo Boże mówi do nas wyraźnie. Ja nie znałem tej, znaczy znałem z nazwy tą grupę, ale nigdy jej nie słuchałem. Fred Mercury, wokalista grupy rockowej Queen, który zmarł pod koniec 1991 roku. 1991 oczywiście. W tekście z jednej z piosenek z albumu The Miracle śpiewał: czy ktoś może mi powiedzieć, dlaczego żyjemy? Pytanie o cel, o sens życia jest najwłaściwszym, najgłębszym pytaniem, jakie każdy z nas może i powinien sobie zadać. Dlaczego ja żyję? Po co ja się tu wziąłem? Dlaczego ja tutaj jestem? Czy to ma jakiś sens, że ja się urodziłem i jestem? I kiedy patrzysz z perspektywy swojej i swojej sytuacji, może mówisz, lepiej by było, gdybym się nie urodził. Wiecie, że nawet wielcy Boży mężowie w rozpaczy, w jakiejś depresji modlili się do Boga. Oni nie tylko się modlili, oni mówili straszne rzeczy. Przeklęty jest dzień, w którym oznajmiono moim rodzicom: narodził się wam syn czy córka, obojętnie. To nie mówili ateiści, to mówili ludzie Boży, którzy znaleźli się w wielkim duchowym ucisku. Służąc wiernie Bogu, nie odbierali żadnej pochwały, żadnej zachęty, ale ciągle mieli ludzi, którzy ich słuchali przeciwko sobie i przeciwko temu, co zwiastowali. I dochodzili czasami do skraju załamania. Ale później byli wdzięczni Bogu. Bóg ich z tego stanu wyprowadzał, aby zobaczyli, że jest w tym wszystkim sens, że tym sensem jest sam Bóg, któremu służą, że ich życie nie jest przegrane, ich życie nie jest zmarnowane, bo służą najwyższemu Bogu. I kiedyś czeka ich za to nagroda, chociaż teraz płaczą i rozpaczają. Moi drodzy, będziemy mieli w naszym chrześcijańskim życiu sytuację, że będziesz płakał, będziesz się zastanawiał, co się dzieje, ale pozostań wierny Bogu, któremu służysz. Nie wycofuj się, nie odsuwaj się od tego, który jest twoim życiem, twoim zmartwychwstaniem, twoim zbawieniem. Nie potrafię uwierzyć, iż moje życie może być przypadkiem. I nie jest, kochani. Życie każdego z nas nie jest przypadkiem. To, że narodziłem się, to, że przyszedłem na tą ziemię, to jest dowód tego, że Bóg mnie chce mieć z sobą na wieki. Bo taki jest cel. Bóg stworzył ciebie i mnie, człowieka, do relacji z sobą, do społeczności z sobą. Do tego, który jest, powiedział sam o sobie: ja jestem droga, prawda i żywot. I nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Czasami ludzie pytają, czy ty wierzysz w to? Czy tylko jest jedna droga i jedna prawda? Tylko w jeden sposób możemy przyjść do Ojca? Bez względu na to, jak inne religie tutaj się zachowują i w co wierzą. I chociaż mogą mieć, zawierać w sobie jakieś elementy prawdy biblijnej, to musimy powiedzieć tak. Jest tylko jedna droga. Jest tylko jedno imię. Jezusa Chrystusa. Przez Niego i tylko przez Niego jest pojednanie z Bogiem Ojcem i społeczność z Bogiem Ojcem. Kochani, dlatego tak jest napisane, że kto ma syna, ma żywot. Prawdziwy żywot. To nie jest ułuda. Wiecie, to jest kapitalną rzeczą wiedzieć, że Chrystus nie jest namiastką życia. Chrystus jest życiem. Chrystus nie jest jakimś substytutem, nie jest jakąś inną opcją na życie. Jest jedynym rozwiązaniem i jedynym źródłem życia. Nie ma innego. A tobie i mnie dane jest to poznać. Poznałeś Jezusa. poznaliśmy Jezusa. I dzisiaj mówimy tak, wiecie, to jest tak, jak często czasami nie przeżywamy tej świadomości Bożej obecności w zgromadzeniach pańskich. Jak już jesteś dłużej w czymś, to tobie się wydaje to takie zwykłe. Zgodzicie się ze mną? Jakby tu nic szczególnego się nie działo, ale gdy ktoś przyjdzie po raz pierwszy, czy przyjdzie z zewnątrz, nagle mówi, tu jest Boża obecność. Pan jest. Bóg działa, Bóg dotyka, Bóg przemawia. Dlatego, kiedy Piotr i Jan dokonują cudu, bo tak został zdefiniowany w Dziejach Apostolskich to uzdrowienie tego chromego od urodzenia przy bramie. I później pytają, jaką mocą, jak wyście to zrobili? On, Piotr, wtedy powiedział, i nie ma w nikim innym zbawienia. Albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Dzisiaj brzmi to za radykalnie, ale ta prawda jest absolutna, niezmienna. Nie ma innego imienia. Nie ma innej możliwości. I dlatego tam jest napisane w objawieniu Jana, oto stoję u drzwi i kołaczę. Oto Pan, sam Pan Jezus Chrystus zmartwychwstały. Wiecie, że pod koniec XX wieku, gdzieś w latach 1994, oceniano, że na świecie żyje 2 miliardy chrześcijan, około 880 milionów muzułmanów, około 600, blisko 700 milionów hindusów, około 400 milionów buddystów, a tylko 4,5% populacji ludzkiej mówiło, że są ateistami. To znaczy, że generalnie cała ludzkość jest religijna. W coś wierzy, w kogoś wierzy. Ale nie chodzi o to, żeby w coś wierzyć, jak to mówią, byleś miał wiarę, byleś wierzył. Każdy w coś wierzy i to jest dobre. Nie, tu chodzi o to, żeby wierzyć w tego, który jest prawdziwy, rzeczywisty, który jest jedynym Bogiem, jedynym Zbawicielem. I on stoi u drzwi, to jest kapitalne, on stoi u drzwi serca człowieka. Zwróćcie uwagę, że chociaż on jest stwórcą, bo Biblia mówi, że wszystko przez Jezusa zostało dokonane, że żadna rzecz, która istnieje w świecie duchowym i materialnym, nie została uczyniona przez samego Ojca. Jest to uczynione przez Ojca poprzez Syna w mocy Ducha Świętego. Chociaż on jest stwórcą, on jest Bogiem, on stoi i puka do serca takiego grzesznika jak ty i ja. On mógłby tam po prostu wejść, on mógłby uderzyć te drzwi twojego i mojego serca, powiedzieć, ja jestem Panem. A on stoi i puka. Pukał do Wojtka. Pukał do mnie, pukał do nas. Nie wchodzi na siłę. On jest bardzo delikatny do każdego z nas. Wiecie, to mi pokazuje, że Stwórca ma wielki szacunek do swojego stworzenia. Że Bóg nigdy nie jakby deprecjonuje samej wartości człowieka. To my mówimy głupek, to my mówimy tak i siak jeden na drugiego. Nie zastanawiamy się nad tym, że mówimy o kimś, który jest stworzony na obraz i podobieństwo Pana. I nigdy nie wolno nam deptać godności drugiego człowieka, nawet wroga. Bo Bóg tego nie czyni. On mówi, składajcie świadectwo, ale z wielkim poszanowaniem dla drugiego człowieka. Nigdy nie obrażajcie jego godności. Nie depczcie jego godności, bo to pochodzi ode mnie. Nawet jeżeli on swoją godność sam podeptał, to Bóg nigdy nie patrzy na niego w ten sposób. Ale wiecie, jak patrzy na niego? Na tego, który sam swoją godność człowieka podeptał? Patrzy, mówi, to jest moje stworzenie, które potrzebuje mojej łaski, mojej miłości, mojej mocy. Ja chcę mu pomóc. Oto stoję u drzwi. I ten wielki, święty Bóg stoi i nie wedrze się na siłę. On czeka, aż ty i ja powiemy mu, wejdź do mojego życia. Wejdź i uporządkuj ten cały bałagan, który jest w moim życiu. Pomóż mi. Przychodzi tylko wtedy, gdy jest osobiście przez ciebie i przeze mnie zaproszony. Tylko wtedy. I to dotyczy każdej sytuacji w naszym życiu. Wiecie, Bóg jest niesamowity. On chce mieć z tobą i ze mną relację. Relację. Mówi, chciałbym, żebyś się ze mną dzielił wszystkim, ale skoro nie chcesz, on i tak wie o wszystkim. Ale to już nie jest to. On chce, żebyśmy dzielili z nim wszystko. Abyśmy otwierali swoje całe serce dla niego. Powiedzieli, Panie, przyjdź i zrób tutaj porządek. Oczyś i pomóż mi. Po drugie, kiedy czytam to, oto stoję u drzwi i kołaczę, pokazuje mi to, że nikt z ludzi dla Boga nie jest obojętny. Jak czytamy to objawienie, ten list, ten fragment, to możemy zauważyć, że ten zbór był blisko, ale zrobił tak, żeby już nie być blisko Pana i on znalazł się za drzwiami. A jednak tu jest jakaś dziwna rzecz. On ciągle chce mieć z nimi relacje. Oni już nie chcą, albo nawet są nieświadomi tego, że stracili relacje, co jest gorsze, bo żyją w błogiej nieświadomości. On chce mieć z nimi relacje. Nikt z nas nie jest mu obojętny. Ja powiedziałem, Bóg nie ma ulubieńców. Bóg nie umarł tylko za jakąś grupę ludzi. Żydzi myśleli, że Bóg jest tylko dla nich. I to był ich błąd. A oni byli wybranym narodem, naczyniem, aby łaska i zbawienie przez ten naród objawiła się dla całej ludzkości. To jest ta Boża perspektywa. Nie jeden naród, nie jedno plemię, nie jeden człowiek, ale cała ludzkość. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, czyli wziął grzechy każdego z nas na siebie i przybił je do krzyża. Czytałem taką niesamowitą historię. 72-letnia kobieta wyszła za mąż za 75-latka. Ale to jest nic niezwykłego. Przez 60 lat ta 72-letnia kobieta była prostytutką. Od 12 roku życia. Nie wiem, rodzice ją wyrzucili, siedziała gdzieś tam przy drodze, w rynsztoku dłubała patykiem i czekała na klientów przez 60 lat. A później oddała swoje życie Chrystusowi. Oddała swoje życie Chrystusowi. I kiedy wychodziła za mąż za tego 75-latka chrześcijanina, ta historia mówi, że szła do ślubu w białej sukni. Powiedzielibyście? No nie wiem, co byście powiedzieli. Ale wiecie, to jest dla mnie niesamowity obraz, obmyta krwią baranka Jezusa Chrystusa. Czysta i święta. Ktoś powie, jak czysta i święta? Ale w oczach Boga, który przebacza nasze winy, czysta i święta. Bez skazy i zmazy. Dlatego, że Bóg mówi, że wszystkie nasze grzechy wrzuca w głębinę morską i ich nie pamięta. Że oddziala nasze grzechy jak wschód od zachodu. Bóg nie chowa w sejfie tajnej teczki z naszymi przewinieniami, aby nam kiedyś je przypomnieć. Amen. To jest łaska. Ona całe życie starane i zniszczone, ale Bóg tego, który jest nędzarzem, ze śmieci czyni książęciem. Takiego mamy Boga. Ty i ja byśmy palcami pokazywali. My powiedzieli, lepiej niech sobie ubierze inną sukienkę. Ale biała? Ale dla mnie to jest niesamowite. I ja to czytałem, tak się nad tym zastanawiam. Boże, co za obraz odkupienia, obmycia, tej świadomości, że człowiek jest całkowicie oczyszczony, usprawiedliwiony i w oczach tego, który jest bez grzechu, jest niewinny, obmyty krwią Jezusa Chrystusa. Nie przypomina wam to innej historii, którą Jezus opowiedział? Przynieście szybko nową szatę. Zdejmijcie z niego tą brudną, cuchnącą. Przynieście nową szatę. Niech mój marnotrawny syn jest znowu usprawiedliwiony, obmyty. Niech na nowo cieszy się tym, że jest moim synem. Kochani, mamy cudownego Boga. Mamy wspaniałego Boga, który nas tak miłuje, który nie zważa i nie patrzy na występki i przestępstwa, jeżeli szczerze pokutujemy i odwracamy się od naszych grzechów. Oto stoją u drzwi i kołacze. To mi pokazuje, że ty i ja możemy go słyszeć. Każdy z nas, wiecie, każdy człowiek na obliczu ziemi może usłyszeć Boga. Nie ma od tego odwołania. Każdy człowiek nie powie, że nigdy nie słyszał Boga. Bo jeżeli do nikogo nie dotarła Ewangelia głoszona, to dotarło do niego to głoszenie, które jest przez dzieła Boże, przez stworzenie. Słowo Boże wyraźnie mówi, że niebiosa opowiadają chwałę Bożą, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu, a jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk. To, co o Bogu wiedzieć można, Bóg im to objawił. Czasami my się zastanawiamy, no, a co z tymi, którzy nie słyszeli Ewangelii? Poważne pytanie. Tylko słuchajcie, nigdy nie zada tego pytania ten, kto w ogóle nie słyszał Ewangelii i nie zna, że w ogóle jest możliwość i że ktoś taki jak Jezus się narodził. To on takiego pytania i tak nie zada. To my tylko teoretyzujemy i szukamy usprawiedliwienia dla siebie, aby nie otworzyć swego serca przed Bogiem. Ukrywamy się za tą wymówką, że Bóg jest niesprawiedliwy, bo nie wszyscy przecież słyszą Ewangelię, ale to nie jest uczciwe wobec Boga. Po prostu ukrywasz swoją niechęć, aby otworzyć swoje serce dla Boga w ten sposób. Bo Bóg doskonale zna tych ludzi. Wiecie, co Biblia mówi? Bóg ma upodobanie. Pamiętacie nieraz? Bóg mówi, że ma upodobanie w tych, którzy wszędzie wśród narodów żyją pobożnie, którzy żyją w sposób właściwy. A ofiara Chrystusa jedynie dokonuje odkupienia. Tutaj nie chcę za dużo mówić, dywagować. To nie jest moim celem. To, co Bóg uczynił, to, co stworzył, Bóg przemawia. Oto stoję u drzwi i kołaczę poprzez to, co uczyniłem. Bóg przemawia do ciebie i do mnie, do ludzi poprzez to ogromne uczucie pustki, jaką człowiek odczuwa przynajmniej od czasu do czasu. Wiecie, takim dobrym świadectwem, takim, no, jeżeli nie chcesz zmarnować swojego życia i mówisz tak, spróbuję tego i tamtego, nie wiem, czy ci życia starczy, ale kaznodzieja o tym właśnie pisze, on popróbował wszystkiego i doszedł do jednego stwierdzenia, wiecie jakiego? Marność nad marnościami. Ani władza, ani majątek, ani kobiety, ani inne rzeczy, sława, to nie dało mi żadnego zaspokojenia. To nie dało mi odnaleźć spokoju i nie wypełniło tej pustki, która jest w moim życiu. W Kaznodziei 3:11 jest takie piękne słowo, że Bóg włożył w każdego z nas wieczność. I to jest w nas. Radziecki powieściopisarz jako 27-letni chłopak mówi tak. W wieku 27 lat, jadąc leningradzkim metrem, byłem tak zrozpaczony, że miałem wrażenie, iż życie nagle zatrzymało się, pozbawiając mnie przyszłości jakiegokolwiek sensu. Nagle bez wyraźnej przyczyny w moim umyśle pojawiły się słowa: bez Boga życie nie ma sensu. Powtarzając je z najwyższym zdziwieniem, wciąż na nowo, wyjechałem schodami ruchomymi ze stacji metra i przeniknęła mnie Boża światłość. I wtedy to było jego spotkanie z Bogiem, spotkanie z Jezusem. I poznał, że Bogu jest tylko sens i cel życia. Każdy z nas ma sumienie. Każdy z nas ma świadomość dobra i zła. Wiecie, to jest ciekawe, że słowo sumienie, to znaczy tak, nie jesteśmy może tego wszyscy świadomi, ale samo słowo sumienie oznacza, że dzielisz współwiedzę z kimś innym o tym, co jest dobre, a co złe. Kiedy odzywa się głos sumienia, to jest współwiedza twoja, czyli twoja wiedza jest jeszcze współwiedzą z kimś innym i wiesz, kto jest ten kimś, ktoś inny, to jest sam Bóg. A więc każdy ma tą świadomość. Rzymian 2:14-15 mówi, że ludzie poganie, którzy nie mają zakonu, żyją tak, jakby go mieli. Dlaczego? Bo żyją według sumienia, prawego sumienia. Oni tam, gdzie są, chociaż nie znają Boga tak jak ty i ja, nie znają Ewangelii, nie znają Chrystusa, starają się żyć według praw, które Bóg włożył w każdego z nas. Bóg mówi do nas przez swoje słowo. Bóg mówi do nas przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Wiecie, to jest niesamowite, jak Bóg działa. Kaseta, przedstawienie Bramy i Nieba. Nigdy nie lubię, wolę na żywo oglądać niż z kasety, to bym nie potrafił. No ale Wojtek potrafił. On nawet nie spodziewał się, jak Bóg będzie działał, jak Bóg niesamowicie działa, używając różnych środków, kochani. I on to ogląda, a Duch Boży pracuje nad jego sercem, nad jego sumieniem, zaczyna do niego mówić. Ja czytam Ewangelię, jestem już na końcu i Duch Boży zaczyna do mnie mówić. Nie wiem, jak ty się nawróciłeś, ale na pewno przychodził taki moment, że Bóg zaczął do ciebie bardzo wyraźnie mówić. Czy to było świadectwo, czy czytałeś Biblię, czy było coś innego. Nagle Bóg bardzo wyraźnie i jakby światło, jakby ta świadomość, w jakim miejscu jestem, jak naprawdę wyglądam. W Psalmie 107 jest napisane, posyłał słowo i ratował ich, kiedy wołali. Pewien człowiek znalazł na brzegu morza kurtkę jednego z marynarzy, którego statek zatonął. W kieszeni kurtki był Nowy Testament, a w niej adres, imię i nazwisko zaginionego oraz zapisane słowa. Pierwszy raz czytana na prośbę mojej siostry. Drugi raz czytana ze strachu przed sądem Bożym. Trzeci i wszystkie następne czytana z miłości do mego Zbawcy Jezusa Chrystusa. Oto stoję u drzwi i kołaczę. To pokazuje, że On jest bardzo blisko ciebie i mnie. Nie jest daleko. Wiecie, co Boże mówi, że Bóg nie jest daleko od nikogo z nas. Nie jest daleko. Jeżeli był bardzo blisko tej biednej kobiety, o której wam wspominałem, i czekał na nią tak długo, aby do niej przemówić, aby ona się go uchwyciła. Dlatego Słowo Boże mówi, nie musisz udać się za morze, ani za góry, aby spotkać się z Bogiem. Możesz się spotkać z Nim tu i teraz. Wiecie dlaczego? Bo On mówi bardzo wyraźnie, jestem tam, gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych w moim imieniu. On jest tutaj. Czy jest daleko? Biblia mówi, blisko ciebie jest Słowo. Słowo wiary, które wypowiadamy. Oto Bóg jest tak daleko, jak daleko jest szept twojej modlitwy, twojego wołania do Boga. I na końcu jest to, co najlepsze. Kiedy otworzysz, on mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę, i kto otworzy, będę z nim wieczerzał. Relacja, bliskość, przyjaźń, przebaczenie. On chce być tak blisko. Dlatego psalmista w psalmie 73 na końcu, który przeszedł załamanie wiary, a w końcu otrząsnął się, mówi, moim szczęściem jest być blisko Boga. To jest moje szczęście. Wszystko inne to jest gonitwa za wiatrem. To jest stracenie życia. I on tutaj jest. Czy pragniesz go prosić, aby ci przebaczył grzechy? Czy pragniesz go prosić, aby on stał się twoim panem? A może mówisz, ja już to robiłem, to czy pragniesz tego, aby powiedzieć mu, zrób porządek w moim życiu? Przyjdź i pomóż mi, bo sam sobie nie poradzę w tym całym zamieszaniu, które przeżywam. Czy chcesz mu otworzyć serce, powiedzieć, Panie, potrzebują uzdrowienia. Potrzebują łaski i mocy Twojej. On tutaj jest. Powstańmy, moi drodzy, aby się modlić. Bardzo proszę grupę, aby tutaj przyszła. Stoi u drzwi i kołacze. A jeżeli otworzyłeś mu drzwi i on z Tobą wieczerza, to po prostu oddaj mu chwałę. Powiedz mu, jak bardzo cenisz sobie społeczność z nim, tą relację z nim. To, że możesz należeć do niego. Panie, tak dziękujemy ci, że ty jesteś. Nie jesteś daleko od nikogo z nas, ale jesteś blisko każdego z nas. I dziękuję ci, że ty pragniesz mieć ze mną, z nami, z każdym z nas społeczność. Tak proszę cię, abyś przez Ducha Świętego działał teraz w naszych sercach. Abyś objawiał każdemu z nas stan, miejsce, w którym się znajdujemy. Panie, jeżeli ktoś jeszcze nie oddał swego życia Tobie, aby dzisiaj zobaczył, aby usłyszał ciebie i aby był gotów zaprosić ciebie do swojego życia. Panie, modlimy się o to. Modlimy się, Panie, abyś dotykał chorych pośród nas. Panie, abyś uzdrawiał i leczył. Abyś zabierał wszelkie zamieszanie, niepokój. Abyś dał Twój pokój, Twoją bliskość. Tak o to się modlimy, Ojcze, w imieniu Jezusa.